Punkt trzeci. Paprotniki. Paprotniki, czyli skrzypy, widłaki i paprocie, to gromada, w której ciągle obserwujemy jedne z intensywniejszych przemian ewolucyjnych. Klasa paproci reprezentowana jest prawie we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi, za wyjątkiem obszarów skrajnie suchych lub wybitnie chłodnych. Wynika to z ich ogromnego bogactwa form, co daje im szansę kolonizacji biotopów o zmiennych warunkach życiowych oraz umożliwia pomyślną rywalizację z innymi roślinami. Stosunkowo często dochodzi tu do mutacji oraz krzyżowania się gatunków, w konsekwencji czego powstają nowe. Tak na przykład stosunkowo niedawno, w ujęciu historii naszego globu, powstała narecznica samcza, obecnie dość pospolita paproć. Rośliny te są niezwykle atrakcyjne ze względu na swój wygląd, to jest barwę, kształt i tym podobne, a dzięki ujemnej jonizacji znajdują zastosowanie w ogrodach, parkach, zdobią mieszkania czy biura. Oprócz znaczenia estetycznego, współcześnie nie mają większego znaczenia gospodarczego. Choć w wielu krajach tropikalnych występujące tam paprocie są źródłem skrobi i wykorzystywane są do celów spożywczych. Przede wszystkim jednak paprocie budzą zainteresowanie wśród przyrodników, mają także zastosowanie w lecznictwie, na przykład w leczeniu chorób pasożytniczych, układu moczowego, czy jako leki przeciwreumatyczne. Zadziwiająca jest ich odporność. Są niechętnie zjadane przez zwierzęta, a ich otoczenie nie jest przyjazne dla innych roślin. Ma to związek z wytwarzanymi przez nie różnego rodzaju substancjami obronnymi, niestety są to najczęściej trucizny dla ludzi i zwierząt, hormony powodujące zaburzenia w rozwoju owadów lub substancje hamujące wzrost i rozwój innych roślin. Pomimo takich możliwości paprocie, jak i cała gromada paprotników, należą do organizmów szczególnie zagrożonych wyginięciem. Na ścieżce spotkamy następujące gatunki paproci: wietlicę samiczą, narecznicę krótkoostną i samczą, orlicę pospolitą, zachylnik błotny, paprotkę zwyczajną, a spośród skrzypów, skrzypy błotne i leśne. Orlica pospolita to najprawdopodobniej jedna z łatwiejszych do rozpoznania paproci. Już wiosną z wieloletniego podziemnego kłącza wyrasta ogonek liściowy z trzema pastorałami. Orlica bardzo rzadko wytwarza zarodniki, częściej rozmnaża się przez kłącze. Jest bardzo pospolita w lasach, ale i na zaniedbanych pastwiskach i wrzosowiskach. Okłady z liści orlicy przynoszą ulgę w bólach reumatycznych. Paprotka zwyczajna ze względu na swoje właściwości lecznicze była często pozyskiwana. Być może jest to obecnie przyczyną jej coraz rzadszego występowania. Z tego też powodu objęta jest ochroną gatunkową. Liście skórzaste, zimotrwałe, wyrastają pojedynczo i są od siebie oddalone. Kuliste kubki zarodni nie są okryte zawijką. Dojrzewają w sierpniu i we wrześniu. Jej kłącze zawiera między innymi garbniki, mannit, glicyryzynę, olejek eteryczny, tłuszcze, śluz i gorycze. Z tego powodu i ta roślina wykorzystywana była w ziołolecznictwie, szczególnie w dolegliwościach ze strony wątroby. Punkt czwarty. Zbiorowiska lasu liściastego, grąd, dąbrowa i buczyna. Las jest niezwykle skomplikowanym ekosystemem lądowym, w którym różne organizmy roślinne i zwierzęce współżyją, tworząc biocenozę. W zależności od siedliska tworzą się różne typy lasów i formacje leśne. Przykładem formacji występującej na siedliskach żyznych jest las liściasty. Jak sama nazwa wskazuje, dominują w nim gatunki drzew liściastych. W Polsce tego typu zbiorowiska występują głównie na terenach nizinnych, gdzie gleba jest żyźniejsza, a klimat cieplejszy niż w górach. Lasy liściaste możemy podzielić na grądy, dąbrowe i buczyny. Grądem nazywamy wielogatunkowy las liściasty dębowo-grabowy, rosnący na świeżych, wilgotnych i żyznych glebach, głównie brunatnych. W skład drzewostanów grądowych wchodzi szereg cennych gatunków drzew, jak na przykład grab, dęby, lipa, a czasem jeszcze klony, w tym jawor. Wśród krzewów dominuje trzmielina, kruszyna, jarząb, leszczyna. W rejonie leśnym spotkamy m.in. gwiazdnicę wielkokwiatową, marzankę wonną, czy przytulię. Grab zwyczajny to drzewo średniej wielkości, wskutek rozwoju odrośli często wielopienne o gładkiej, srebrzysto-szarej korze. Doskonale nadaje się na żywe płoty, ale niestety bardzo wolno rośnie. Jego drewno używane jest wszędzie tam, gdzie wymagane są ciągliwość, elastyczność, twardość i odporność na uderzenia. Jednak trzeba pamiętać, że to żelazne drewno, jak często się je nazywa, ze względu na twardość, jest bardzo trudne w obróbce. W czasie ciemnych letnich nocy, zwłaszcza po lekkim deszczu, murszejące drewno graba czy lipniak świeci tajemniczym, celedynowym blaskiem. Kiedyś palono drewnem grabowym w kominkach, drewno paliło się wolno, ale dawało dużo ciepła. Warto było to robić, szczególnie w Serbii, gdyż przepędzało ono z domu leśne duchy. Duchy te miały końskie kopyta, zwane grabami. Możemy znowu sięgnąć do słów naszego narodowego wieszcza, który tak oto pisał w Panu Tadeuszu, księga trzecia, umizgi, stoi pośród grona para, nad całą leśną gromadą wzniesiona wysmukłością kibici i barwy powabem, brzoza, biała kochanka, z małżonkiem swym grabem. Jarząb pospolity to niezbyt wysokie drzewo, rzadziej krzew, o wąskim pniu i zaokrąglonej, luźnej koronie. Jego kora jest gładka, żółto-szara, w starszym wieku błyszcząca. Jego owoce są częstym pokarmem ptaków. Ale także i w domowej spiżarni znaleźć można konfitury czy sok z jarzębiny. Owoce są jadalne po przemarznięciu, zawierają kwasy organiczne m.in. jabłkowy, cukry, garbniki, gorycze, flawonoidy, glikozydy, sorbozę, sorbitol, prowitaminę A, witaminę C. Drzewo to chętnie sadzone jest w alejach, parkach, a nawet w ogrodach. Dąbrową nazywamy las dębowy z niewielką domieszką innych gatunków. Piętro drzew tworzą w nim dęby, głównie dąb bezszypułkowy, rzadziej dąb szypułkowy z domieszką sosny. Warstwa krzewów rozwija się dobrze, w jej skład wchodzą m.in. berberys zwyczajny, jarząb pospolity, głuk jednoszyjkowy. Runo w lesie dębowym jest stosunkowo bujne. Spotkamy tu koniczynę dwukłosową, ciemiężyka białokwiatowego, groszek czerniejący i inne. To właśnie w lasach dębowych najczęściej można zaobserwować jaszczurkę zwnikę. Właśnie z myślą o nich, na ścieżce, przygotowano miejsce dla ich bytowania. W specjalnie przygotowanym kamiennym kopcu, jaszczurki bardzo chętnie szukają schronienia, a w słoneczne letnie dni wychodzą na rozgrzane kamienie. Dęby. Dąb szypułkowy. Jego nazwa pochodzi od długich dochodzących do 8 cm szypułek, na których osadzone są owoce. Nasada liścia zwykle jest sercowata z charakterystycznymi uszkami. Nerwy boczne dochodzą zazwyczaj do klap i wcięć pomiędzy nimi. Kora ma właściwości lecznicze. Działa ściągająco, przeciwzapalnie, przeciwkrwotocznie, zapierająco i bakteriobójczo. Natomiast dąb bezszypułkowy ma siedzące owoce, a nasada liści jest najczęściej klinowata, nerwy boczne dochodzą tylko do klap. Dąb bezszypułkowy ma mniejsze wymagania co do żyzności gleby niż dąb szypułkowy. Dęby to drzewa, które najczęściej opisywane są w mitach i legendach. W wierzeniach słowiańskich z dębem utożsamiany był bóg Perun, gromowładne i potężne bóstwo. W kulturze celtyckiej, kapłani nazywani byli druidami, czyli dębami, od greckiego dryas, czyli dąb. Stare, potężne dęby nazywano często ojcem dębów lub gospodarzem lasu. Nadawano im także imiona, związane z jakimiś historycznymi postaciami. Stąd do dziś mamy dąb Jagiełły, dęby napoleońskie, chrobry i tym podobne. Liście dębu bezszypułkowego po uschnięciu nie odpadają od razu, a utrzymują się na drzewie przez całą zimę. Dlatego też w niektórych rejonach Polski uważano dąb za drzewo magiczne. W Sylwestra przynoszono taką gałązkę z zaschniętymi liśćmi do domu, by ludzie byli tak mocni, jak ten listek, co choć usechł, ale od gałązki nie odpadł. Dęby są symbolem siły i odporności. Buczyną, natomiast, nazywamy las, którego głównym składnikiem jest bóg z niewielką domieszką innych gatunków drzew, na przykład, dębów i grabów. W górach oprócz buka występuje jodła i świerk. Buczyna charakteryzuje się bardzo skąpym podszyciem. W runie buczyny pomorskiej zobaczymy przylaszczkę pospolitą, marzankę wonną, żywca cebulkowego. Bóg zwyczajny do prawidłowego wzrostu potrzebuje dobrze uwilgotnionej gleby z dużą zawartością wapnia. Bardzo dobrze znosi zacienienie. Dawni Słowianie chętnie budowali swoje domostwa w jego sąsiedztwie, wierząc w jego zdolności do odpędzania guseł i uroków. Przylaszczka pospolita to wiosenny kwiat niezbyt wysoki, trwały, rosnący w rozproszeniu, tylko w cienistych lasach, gromadnie. Kwitnie na niebiesko od marca do maja. Jest rośliną leczniczą i trującą. Często uprawia się ją w parkach i na cmentarzach, jako roślinę ozdobną. Punkt piąty. Lasy łęgowe i olsy. Grupę lasów związanych z siedliskami podmokłymi, na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie reprezentują łęk jesionowo-olszowy oraz ols. Łęk jesionowo-olszowy jest typową niestrefową, to jest sezonalną formacją leśną szeroko rozpowszechnioną na niżu Polski, związaną z obniżeniami dolin rzecznych. Łęgi występują na glebach wilgotnych lub mokrych, zasilanych regularnie ruchomą wodą, bogatą w tlen, przynoszącą, zwłaszcza podczas wylewów rzek, sole mineralne i składniki organiczne wzbogacające glebę. Ols to rodzaj żyznych lasów bagiennych występujących na torfowiskach niskich zalewanych wodą prawie cały rok. Typowa dla olsów jest struktura kępi dolinek, gdzie na kępach, na ogół niezalewanych, wyrastają drzewa, których karpy stanowią dla kępy rusztowanie, pomiędzy którymi w dolinkach przez długie okresy stagnuje woda. Stwarza to możliwość wyróżnienia różnych mikrosiedlisk. Jedno z nich związane jest z kępami, gdzie występują gatunki roślin umiarkowanie acydofilne, czyli kwaśnolubne, przechodzące z lasów liściastych i iglastych. Następne z dolinkami, w których spotykamy rośliny szuwarowe, a u podnóży kęp skupiają się gatunki błotne charakterystyczne dla olsów. W lasach łęgowych i olsach występują takie gatunki jak olsza czarna, jesion wyniosły, topola osika, kruszyna pospolita, kalina koralowa, a z roślin zielnych, czyściec leśny, tarczyca pospolita, śledziennica skrętolistna, to jest pospolita i liczne tużyce. Olsza czarna to pospolita na niżu i w niższych położeniach górskich. Drzewo o wysokości do 35 metrów. Kwitnie z końcem marca i w kwietniu. Niewielkie, zdrewniałe owocostany, nazywamy niby szyszeczkami, są one osadzone na trzoneczkach po 3-5 obok siebie. Olsza łatwo daje odrośla z pnia. Drewno ma żółto-czerwony kolor. Jesion wyniosły to drzewo do 40 metrów wysokości o prostym, walcowatym pniu, dobrze oczyszczonym z gałęzi. Kwiaty pozbawione okwiatu pojawiają się przed liśćmi w kwietniu i maju. Gatunek szybko rosnący. W ostatnich latach obserwowane jest zamieranie tego gatunku. Może być to spowodowane powszechnie występującymi odwodnieniami. Brzoza omszona i jej młode pędy w odróżnieniu do brzozy brodawkowatej nie posiadają żywicznych brodawek, natomiast są gęsto omszone. Liście zaokrąglone u nasady lub nawet nieznacznie sercowate, po spodniej stronie za młodu omszone. Gatunek pospolity na podmokłych i torfiastych glebach. Topola osika to najpospolitszy gatunek topoli w Polsce, dorastający do wysokości 30 metrów. Gatunek leśny o bardzo małych wymaganiach glebowych, pionierski, odnawia się z odrostów korzeniowych, obsiewa zręby i pożarzyska. Niestety bardzo niechętnie sadzona w lasach gospodarczych. Choć jest jedyną rośliną żywicielską larw ginącego gatunku chrząszcza opiętka białowieskiego. Współcześnie jest niedoceniana jako gatunek zielarski obniżający poziom mocznika i innych szkodliwych metabolitów w organizmie. Stanowiła doskonały materiał rzeźbiarski, zapałczarski. Kopie polskiej husarii wykonane były z drewna osikowego. Osika należy też do drzewa o właściwościach magicznych. Kołki osikowe były konieczne do zabicia wampirów. A w południowo-zachodniej Polsce używano ich do zamykania trumien. Dzięki takiemu zamknięciu duchy zmarłych nie nachodziły żyjących. Jak głoszą legendy, osika zaczęła drżeć ze zgrozy nad zbrodnią Kaina. Złą sławę tego drzewa przypieczętował Judasz, który ponoć powiesił się na drzewie osikowym. Kruszyna pospolita to krzew do 5 metrów wysokości, najczęściej spotykany na terenach podmokłych i w okolicach wód. Liście całobrzegie, eliptyczne lub odwrotnie szeroko jajowate. Kwitnie od maja do września. Kwiaty niepozorne, zielone. Owocem jest pestkowiec wielkości małego grochu, Po dojrzeniu fioletowo-czarny. Roślina lecznicza i trująca. Kora stanowi środek przeczyszczający stosowany w formie wywarów w przewlekłych zaparciach. W Polsce pod częściową ochroną. Po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska dopuszczalne jest zdzieranie kory ze ściętych pędów. Kalina koralowa to również krzewo wysokości do 4 metrów o białych kwiatach skupionych w baldach ogrona. Owoc pestkowiec, kulisty, szkarłatno-czerwony. Roślina lecznicza w Polsce objęta częściową ochroną. Czyściec leśny to bylina silnie aromatyczna o kłączu pełzającym z podziemnymi rozłogami. Na szczytach pędów w kilku niby okółkach znajdują się brudno-czerwone kwiaty. Kwitnie od czerwca do września. Tarczyca pospolita to wilgociolubna bylina o cienkim, pełzającym kłączu i słabo rozgałęzionej łodydze. Rośnie na mokradłach, nad brzegami wód. Kwitnie fioletowo-niebiesko w terminie czerwiec, sierpień. Śledziennica skrętolistna to wieloletnia roślina o trójkanciastej łodydze. Niezwykle interesujący jest fakt, że jej kwiaty koloru bladożółtego są zapylane przez drobne ślimaki. Kwitnie w marcu i kwietniu. To jeść pospolita to również wieloletnia roślina o wysokości od 60 do 120 cm, z długimi, podziemnymi rozłogami. Kwiatostany wiechowate, krótkie. Kwitnie żółto, w okresie czerwiec, sierpień. Czartawa pospolita to bylina o wysokości od 25 do 60 cm i zaostrzonych liściach, bez połysku, z miękko włosionymi ogonkami. Kwiaty pojawiają się od czerwca do września. Są drobne, białe lub różowe. Zebrane w grona na szczycie łodygi. W lasach spotykamy także czartawę drobną. Niecierpek pospolity to jednoroczna roślina z żółtymi kwiatami długości do 4 cm, z zagiętą ostrogą i zawisłymi torebkami. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Niestety gatunek ten wypierany jest ze swoich stanowisk przez gatunki sprowadzone z Ameryki, a mianowicie niecierpka gruczołowatego i niecierpka drobnokwiatowego. Gatunki te, ze względu na tempo rozprzestrzeniania oraz na zagrożenie dla rodzimej flory, zaliczane są do gatunków wybitnie inwazyjnych. Do ich pojawienia się w lasach przyczynił się człowiek. Gatunki te zostały sprowadzone jako gatunki ozdobne do ogródków, skąd błyskawicznie wydostały się, powodując ogromne zubożenie naszych rodzimych siedlisk. Tużyca długowłosa to wieloletnia, kępkowa roślina o liściach jasnozielonych. Pochwy liściowe brunatne. Kwiaty rozdzielnopłciowe zebrane w podłużne, w czasie kwitnienia prawie walcowate, wielokwiatowe, obupłciowe, siedzący kłosy. Kłosów jest kilka do kilkunastu. U ich podstawy znajdują się kwiaty męskie, wyżej żeńskie. Kwitnie od maja do lipca. Tużyca odległokłosa to wieloletnia, kępkowa roślina o cienkiej, trójkanciastej łodydze. Kłosy jajowate, z długimi liściowatymi podsadkami, dolne bardzo od siebie oddalone. Kwitnie w maju i czerwcu. Tużyca niby ciborowata to wieloletnia roślina o wysokości do 100 cm. Liście żółtawo-zielone, bardzo szorstkie, płaskie. Posiada pojedynczy kłos męski, szczytowy, natomiast żeńskich jest kilka, które z czasem zwisają. Liście podkwiatostanowe są długie. Kwitnie w maju,